Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Pisał Julian Eismund. Zorzo poranna, która kwiaty radujesz ludzi i ptaszęta spraw, aby dusza nasza była uśmiechnięta jako ranek światłością jaśniejący Bożą, poranna zorzo. Wieczorna gwiazdo, sercom naszym daj spokój zmierzchu czerwcowego. Promieniste anioły niech snów naszych strzegą. Oto jest prośba nasza cicha i pokorna. Gwiazdo wieczorna, niebios błękicie, uchroń nas od codziennej troski i od szkody. Użycz nam słońca Twego i jasnej pogody przez całe życie. Rzeko światłości, unieś nas falą swoją mądrą i słoneczną ku przystani, gdzie wieczny odpoczynek gości i radość, która jest tak samowieczną. Błękitna rzeko, spraw, byśmy pili błękit duszą upragnioną i chłodzili nim zmysły, gdy w nas nadto płoną i gdy dusze pragnienia cielesne nam pieką. Błękitna rzeko, lesie przedwieczny, sięgający niebiosów, wbrew wszelkim nadziejom pozwól nam trwać na przekór burzom i zawiejom. Twój święty szum myśl naszą niech ku niebu niesie. Przedwieczny lesie, pole radosne, pełne zbóż śpiewających nieskończonej toni, niechaj Twa dobroć płody naszej pracy chroni. Nie nas omijają klęski i niedole, radosne pole, lipo pachnące. Gdy Cię złotem okryją złote lipca blaski, pełna się wonnego miodu, kwiatów Twoich łaski, daj nam słodyczy bez końca. Brzozo dziewicza, śród pochylonych prosta, pośród ciemnych biała spraw, ażeby nam zawsze niewinność jaśniała z uśmiechniętego oblicza. Wierzbo przedrożna, dająca cień wędrowcom, spragnionym ochłody, gdy ich długiej pielgrzymki zmęczą niewygody. Niech i nam u stóp Twoich spocząć będzie można. Owocu boski, dający sercu nektar, duszy upojenie, ugaś nasze płomienne, bolesne pragnienie, ułagodź palące troski. Kłosie dojrzały, chylący się ku ziemi, moc biorący z nieba, daj nam pożywać z Ciebie powszedniego chleba przez żywot cały. Opiekunko skowronków, która strzeżesz ptaszęcych gniazd pod kwietną miedzą i piskląt, co pod matek skrzydełkami siedzą, nim nie ulecą w niebo z pieśnią polnych dzwonków. Pani słowików, nocą pośród jaśminów i bzów chroniąca natchnionego śpiewaka od złych drapieżników w świetle miesiąca. Jaskółek matko, która wskazujesz im niebieskie szlaki, gdy se za mórz wraca ich strudzone statko, spraw, byśmy Cię wielbili pieśnią jako ptaki. Po głębszej zadumie człowiek jawi się także jako kwiat stworzenia, król przyrody i cel całej materialnej rzeczywistości. Tak przedziwnie, koncentruje w sobie wszystko, co świat posiadł. Od atomu po życie psychiczne. Wyrasta jakoś z całej przeszłości kosmosu, z całej rozległości przestworzy i całej głębi życia na świecie. Uzyskuje więc pozycję wyjątkową, jedyną i absolutną. Stwórca tak ukształtował wszechświat, żeby w jego łonie osadzić człowieka. Powołał słońce i gwiazdy, galaktyki, księżyc, planety, żeby dać mu w darze przestrzeń. Utworzył kulę ziemską z ogniem w środku, z glebami na powierzchni, z oceanami, morzami, górami, biegunami kołyskowymi, obrotami mierzącymi życie i czas i całym ruchem historii. Wzbudził rośliny od najmniejszych do największych, zwierzęta, całą naturę żywą. Wszystko to dał w służbę, nie w niewolę dla człowieka. Światło, ciepło, czas, przestrzeń, ziemię, wodę, powietrze, klimat, pory roku i dnia, nieznane siły. I tak człowiek streszcza w sobie wszystko, co świat wydał najdoskonalszego, najwartościowszego, najniezwyklejszego, napisał ksiądz profesor Czesław Bartnik. Kochany człowieku, w Twoje ręce złożono wszystko. Życie wszelakich istot zostało Tobie zawierzone. Mógłbyś być ogrodnikiem w raju współczesnego świata, w którym śliczne kwiaty rozkwitałyby Ci za darmo. Niestety, Twoje ręce i nogi zamieniłeś w ogromne, techniczne potwory niosące śmierć naturze, aby sobie stawiać pomniki ze stali i betonu na swoją cześć i chwałę. Zniszczyłeś naturę i teraz siedzisz wśród tysięcy Twoich martwych tworów jak trup, szukając w pełnej trwogi rozterce pastylek, aby móc żyć. Zatruty umysł i zatruta dusza współczesnego człowieka to przyczyna zatrucia i zanieczyszczenia środowiska. Płacz, Matko Ziemio, z niezmiernego bólu i zgryzoty nad losem życia, które wydałaś w przytulnej ciszy i ogrzewałaś je w swoim łonie. Byłaś płodną krociem milionów roślin. Miliony istnień baraszkowały na Twojej powierzchni, w zieleni trawy i na dnie oceanów. Mnogość ptaków, motyli i różnych owadów za Twoim pozwoleniem igrało wśród lasów i łąk, tańcząc swobodnie w bezmiernej przestrzeni. Płacz, Matko Ziemio, nad hańbą, którą człowiek Ci zgotował. On jest sprawcą rabunkowej gospodarki surowcami, które potrzebowały milionów lat, aby ukształtować się w Twoim łonie. Człowiek w łapczywym pośpiechu plądruje bogactwa ziemi aż do ostateczności i w taki sposób roztrwoni dziedzictwo swych dzieci i wnuków. Płacz, Matko Ziemio, z wielkiej zgryzoty nad stanem, do którego doprowadził cię przewrotny, współczesny człowiek. A teraz wracam do tematu sprzed 2 tygodni, mianowicie do zagrożenia populacji pszczół na świecie, a także w Polsce. Organizacja Greenpeace przedstawiła właśnie najnowszy raport na temat zatytułowany Trudny los pszczół. Opiera się on na analizie próbek pobranych z kwiatów i uli w 12 europejskich krajach, także w Polsce. Biorąc pod uwagę zasięg geograficzny i liczbę jednocześnie pozyskanych próbek, jest to jedno z najszerzej zakrojonych badań pozostałości pestycydów, czyli środków owadobójczych, chwastobójczych i grzybobójczych w pyłku zbieranym przez miodną pszczołę. Eksperci wykorzystali także dane przekazane im przez naukowców brytyjskich z Uniwersytetów Exeter, którzy analizowali 70 szczegółowych studiów na temat powstałych w ostatnich latach. Drobny pyłek, gruby problem. Pyłek kwiatowy obok nektaru stanowi główne źródło pożywienia pszczół. Natomiast pierzga powstaje w wyniku fermentacji pyłku roślin owadopylnych albo wiatropylnych zbieranego przez pszczoły robotnice różnych gatunków pszczół. Pyłek zebrany z kwiatostanów pszczoły przynoszą do ula, składają je do komórek plastra, a pszczoły ulowe, czyli młode, ubijają je w komórce. W temperaturze ula, w warunkach beztlenowych, zachodzi fermentacja mlekowa zgromadzonego pyłku. Pierzga jest zatem naturalnie przetworzonym przez pszczoły pyłkiem kwiatowym, który dodatkowo został wzbogacony wydzielinami organizmów pszczół. Jest ona pokarmem larw młodych pszczół i matki. Te dwie substancje, pyłek i pierzga, były przedmiotem analizy. We wszystkich próbkach pyłku znaleziono pestycydy, w sumie ich 53 rodzaje. Podobnie w próbkach pierzgi. W niektórych przypadkach był to koktajl 17 pestycydów. Według raportu próbki pobrane w Polsce pokazują, że wykorzystanie rolniczych chemikaliów toksycznych dla pszczół jest szeroko rozpowszechnione. Raport stwierdza, że wśród najgroźniejszych dla pszczół substancji w polskich próbach znaleziono chloropilirofos etylowy, jeden z 7 pestycydów najbardziej toksycznych dla pszczół, w 6 na 7 próbek. Azoksytrobinę w 3 na 7, tiakloprid w 1 na 7, tebukonazol w 1 na 7 oraz tiofanat metylowy w 2 na 7. To kolejny dowód na to, że współczesny model rolnictwa przemysłowego, oparty na intensywnym wykorzystaniu toksycznych pestycydów i kontroli kilku korporacji agrochemicznych, takich jak Bayer i Syngenta, jest funkcjonalnie zły. Komentując wyniki tych badań, powiedziała Katarzyna Jagiełło z Greenpeace Polska. Greenpeace nie jest jedynym sprawiedliwym zatroskanym znikaniem pszczół. Komunikat wydany w ubiegłym roku przez Stały Komitet Unii Europejskiej do spraw łańcucha żywnościowego i zdrowia zwierząt stwierdza, że pestycydy szeroko stosowane w rolnictwie, zarówno w formie oprysków, jak i tak zwanego zaprawiania ziarna przed wysiewem, niszczą pszczoły i inne owady zapylające, a one zapylają 80% roślin, prowadzą do ich bezpośredniej śmierci lub powolnej, uszkadzając układ nerwowy i odpornościowy. Również w ubiegłym roku, to znaczy 2013, alarmujące raporty w tej sprawie ogłosiły niezależnie od siebie dwie instytucje. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i Europejska Agencja Środowiska. Te urzędnicze ostrzeżenia oparte są na badaniach naukowych, których wyniki publikują m.in. tak poważne pisma naukowe jak Science i Nature. Od kilku lat naukowcy informują opinię publiczną o tym, że w Stanach Zjednoczonych co roku ginie 1/3 populacji pszczół, a w niektórych regionach Chin pszczół nie ma już w ogóle. Dlatego drzewa owocowe zapylane są tam ręcznie. Przy użyciu specjalnych pędzli, kurzych piór osadzonych na bambusowych kijach, pracownicy sadowi wprowadzają do żeńskich kwiatów wysuszony pyłek pozyskany wcześniej z kwiatów męskich. Wspinając się do górnych gałęzi, noszą go w pudełeczkach zawieszanych na szyi. W Europie, w tym także w Polsce, sytuacja nie jest jeszcze tak zła, ale jednak alarmująca. Ginie u nas co roku od 15 do 20% pszczół. Zjawisko to dotyczy także pszczół dzikich. Roczna wartość pracy wykonywanej przez pszczoły oraz inne owady zapylające wynosi blisko 300 miliardów dolarów. Łatwo sobie wyobrazić, ile kosztowałyby owoce, gdyby nie pszczoły. Zbiory owoców w co najmniej 35% zależą właśnie od nich. Natomiast trudno sobie wyobrazić rolnictwo, uprawę ziół, wielu gatunków roślin spożywczych, choćby ziemniaków, bez pszczół. Albert Einstein ostrzegał, że po śmierci ostatniej pszczoły ludzkość zdoła przetrwać jeszcze tylko 4 lata. Politycy europejscy powinni to dostrzec i przesunąć część środków przeznaczonych dla rolnictwa na promocję i wdrażanie rolnictwa ekologicznego, stwierdza Katarzyna Jegieło z Greenpeace. Naukowcy nie badali dotychczas stopnia świadomości polityków pod tym kątem, ale pierwsza pozytywna jaskółka już jest. Na dachu francuskiego Zgromadzenia Narodowego umieszczono 3 ule z rojami liczącymi po 60 tysięcy pszczół. Mają one przypominać deputowanym o tym problemie. Entomolodzy wysuwali różne teorie na temat przyczyn trudnego losu pszczół. Winę za to miały ponosić telefony komórkowe, stacje przekaźnikowe, linie wysokiego napięcia, przenośne odbiorniki radiowe i zmiany klimatyczne. Jednak badania naukowe dowiodły, że tego rodzaju teorie należy włożyć między bajki. Prawdziwym winowajcą pszczelej hekatomby są chemikalia. Przełomu dokonali naukowcy brytyjscy. Na badania w tej dziedzinie władze przeznaczyły 10 milionów funtów w ramach Insect Pollinators Initiative. W ramach tego programu zespół z Royal Holloway University w Londynie, kieruje nim profesor Nigel Rain, zastosował oryginalną metodę badawczą. Naukowcy instalowali na pszczołach mikroskopijne chipy. Wyposażono w nie 16 tysięcy owadów. Pszczoła, aby powrócić do ula, musi mieć zdrowy system nerwowy. Musi zapamiętać topografię w rejonie ula, miejsca, w których występują kwiaty. Badania prowadzone przez zespół profesora Nigela Reina wykazały, że pestycydy w największym stopniu zakłócają pracę pszczelego systemu nerwowego. W mniejszym stopniu robią to pasożyty. Chipy instalowane na pszczołach pozwalały badaczom identyfikować poszczególne owady, gdy opuszczały ul i gdy do niego powracały, oraz miejsca, w których zbierały pyłek kwiatowy. Znając te miejsca, naukowcy byli w stanie precyzyjnie ustalić, w jakim stężeniu występują tam pestycydy bądź inne chemikalia i czy ma to związek z wybieraniem pszczół. Okazało się, że związek taki istnieje. Podobny eksperyment przeprowadzili badacze z francuskiego Instytutu Badań Agronomicznych. Wyposażali pszczoły w mini nadajniki radiowe, umożliwiające śledzenie ich poza ulem. Część tych owadów zetknęli z pestycydami z grupy neonikotynoidów oraz około 30% pszczół, które miały kontakt z tymi pestycydami, nie było w stanie powracać do ula, jeśli odległość przekraczała kilometr, co do pszczoły miodnej jest średnim dystansem. Zespół profesora Dave'a Julsona ze szkockiego Uniwersytetu w Stirling poddał roje pszczół działaniu niewielkich dawek jednego z neonikotynoidów, a następnie umożliwił im przez 6 tygodni swobodne zbieranie pożywienia. Pszczoły z innych doświadczalnych rojów nie stykały się z tą substancją. Roje zważono przed i po eksperymencie. Te, które miały kontakt z pestycydem, zaledwie po 6 tygodniach ważyły o 12% mniej i rodziło się w nich o 85% królowych mniej, co oznacza, że o tyle zmaleje liczba nowych rojów. Dziękuję panu Krzysztofowi Kowalskiemu za ten artykuł zatytułowany Co w ulu nie gra? Chemiczna zagłada z 4 maja bieżącego roku. Co robić w tej sytuacji, podpowiada nam profesor Kazimierz Wiech z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jeśli chcemy, aby na naszych polach i działkach licznie występowała pszczoła miodna, trzmiele i samotne pszczoły, powinniśmy zadbać przede wszystkim o to, aby te tereny były czyste i przyjazne dla pszczół. Po pierwsze, czystość należy rozumieć jako zaniechanie stosowania jakichkolwiek pestycydów i innych chemicznych agrochemikaliów, które trują nie tylko pszczoły, ale także nas samych. Jest przecież tyle innych, bardziej lub mniej skutecznych sposobów ochrony roślin. Mówiłem o tym 2 tygodnie temu. Po drugie, działka przyjazna owadom zapylającym to taka, w której znajdą dogodne miejsce schronienia i rozwoju oraz dostatek pokarmu, a więc pyłku i nektaru. Po trzecie, na działce przez cały sezon wegetacyjny, szczególnie w maju i czerwcu, powinny być uprawiane rośliny określane przez nas jako miododajne, na przykład pierwiosnki, chabry, ozdobne ostrożenie, rozchodniki, kocimiętki właściwe, pysznogłówki purpurowe, rezedy i orliki. Królową wśród roślin miododajnych jest facelia, a niewielka w tym względzie niewiele ustępuje jej gryka i rzepak. Nie należy niszczyć dziko rosnących jasnot, dąbrówek. Wskazana jest także obecność na działce łubinu żółtego, nostrzyka i lucerny. Cenną rośliną miododajną jest malina, która nie powinna być czymkolwiek opryskiwana. Należy także pomyśleć o uprawie roślin cennych zarówno dla pszczół, jak i wykorzystywanych w medycynie, takich jak macierzanka, melisa, żywokost lekarski i szałwia lekarska. Na obrzeżu działki powinny rosnąć berberys i ligustr. Dobrze jest zadbać o krzewy dzikiej róży, a w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu działkowego powinno się znaleźć miejsce dla głogu, czeremchy, robini, klonu, wierzby, kasztanowca białego i różnych gatunków lip. Kiedy zapytamy przeciętnego człowieka o owady zapylające kwiaty, bez wahania wymieni pszczołę, może też trzmiela. To oczywiście prawda, a pszczoły miodne i trzmiele zapylają większość owadopylnych roślin. Jednak mało kto wie, że oprócz nich do owadów zapylających zaliczamy także blisko 500 innych gatunków owadów błonkoskrzydłych, a więc posiadających tak jak pszczoła dwie pary błoniastych skrzydeł. o tych niezwykle pożytecznych owadach zapylających. Poza specjalistami mało kto słyszał. Wspomniane błonkówki zaliczają się do kilku rodzin takich jak smuklikowate, miesierkowate czy porobnicowate. Nazywane też są potocznie samotnymi pszczołami, ponieważ w przeciwieństwie do pszczoły miodnej i trzmiela nie tworzą rodzin z wyraźnym podziałem funkcji, ani też nie budują skomplikowanych gniazd, w których robotnice odchowałyby swoje potomstwo. Zbierają pyłek i składają jaja w różnych szczelinach, w ziemnych norkach, pustych badylach czy otworach w pniach i glinianych ścianach. Rzadko kiedy są przez nas zauważane. Zbierają pyłek z wielu różnych roślin, przenosząc go na szczecinkach znajdujących się na tylnych odnóżach, na brzusznej części ciała i bardzo rzadko w wolu. Są na ogół mniejsze od pszczoły miodnej, nie mówiąc o trzmielu. Niektóre przypominają osę, budząc niepokój u patrzącego. Tymczasem, mimo że posiadają żądło, znacznie krótsze od pszczoły, nie są agresywne. I nigdy się nie zdarza, aby kogokolwiek urządliły w ogrodzie. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.